Dobre rano, drodzy bracia i siostry. Serdecznie witamy Was w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj rano witamy na tym zgromadzeniu i was wszystkich, którzy jesteście przyłączeni poprzez internet. Serdecznie witamy. Cieszymy się, że i wy ze wszystkich tych krajów przybyliście do nas. Człowiek nie odważa się wszystkiego po kolei wyliczać, bo z pewnością kogoś można by zapomnieć. Ale serdecznie was witamy. Otrzymaliśmy pozdrowienia w tych ostatnich dniach. Brat Didier pozdrawia, brat Didier z Kenii, brat Leiva z Kuby, brat Eli z Kongo. Pozdrawiają nas wszystkich tutaj zgromadzonych i mają udział w tym samym błogosławieństwie, które my mamy. Chcemy teraz powstać, Panu położyć nabożeństwo. Potem proszę brata Manuela, aby z nami zaśpiewał pieśni. Ojcze Niebieski, wspólnie dziękujemy Tobie i dzisiaj rano możemy przyjść do obecności Twojej w tej świadomości, że znowu z powrotem do Biblii zostaliśmy przyprowadzeni. To samo słowo, te same przeżycia. Tęsknimy za tym, co Ty w Twoim słowie dla nas przygotowałeś. Te kosztowne obietnice, które Ty nam dałeś. My pokładamy to nabożeństwo w ręce Twoje, prosimy Ciebie. Mów Ty do nas. Działaj na nas i bądź z nami. Niechby Twoje imię było uwielbione. W świętym imieniu Jezusa dziękujemy Tobie. Amen. Zaśpiewajmy na początek pieśń numer 30. Numer 30. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń numer 17, jako drugą pieśń, numer 17. Pieśń numer 17. Amen. Dziękuję. Tam w krzyżu, tam do krzyża. Tak to jest w tym refrenie tu wyrażone. I gdy pomyślimy na wczorajszy wieczór, Piotr zatrzymał się w pośrodku wiersza, jak czytał u Joela, i nie, żeby iść do Jeruzalemu, ale tam w krzyżu, tam, gdzie Jezus Chrystus oddał za nas życie i my mogliśmy to dla nas przyjąć osobiście, że dla nas się to stało. Tam możemy przyjść, tam mamy nasze miejsce odpocznienia, pełne błogosławieństwo i zbawienie. Przeczytajmy z Hebrajczyków 11, wiersz 2. Hebrajczyków 11, wiersz 2. Przeczytamy na początek. Hebrajczyków 11, wiersz 2. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Wczoraj słyszeliśmy wiele z proroczego słowa. Piotr pisze, że posiadamy to prorocze słowo. Możemy to poświadczyć. Wszyscy mogą czytać to prorocze słowo w Biblii, ale nam się to rozświeca i my możemy poświadczyć, że posiadamy to prorocze słowo. Tutaj rozchodzi się o posiadanie takiej wiary, biblijnej wiary, jak jest napisane. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. I w drugim wierszu, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I gdy dalej czytamy, to rozchodziło się o wybranie, powołanie, zbawienie, zwycięstwo, odnowienie i zachwycenie, o wszystkie te rzeczy w tych rozdziałach. I także te świadectwa są różnorodne. Ale wszyscy mieli jedno wspólne. Tą biblijną wiarę, którą Bóg położył do zboru. Pytaniem dla nas jest, czy i my posiadamy taką wiarę? I nasz brat czytał wczoraj nam z 2 Piotra 1, wiersz 1, gdzie Piotr mówi do wierzących, którzy równie wartościową wiarę mają. I gdybyśmy dalej czytali, jest tam napisane, że ta boska moc nam wszystko darowała, czego potrzebujemy. Wiara nie jest jakimś wykonem czy wysiłkiem, który musimy dać. To nie jest z nas samych, ale to jest dar Boży. Bóg przodkom darował tą wiarę i daruje nam i nam to. I gdy tu jest napisane o takiej wierze, rozchodzi się o to, co tu w pierwszym wierszu jest napisane, Hebrajczyków 11, pierwszy wiersz. Mianowicie tak, jak brat Branham to podkreślał z angielskiego tłumaczenia. Hebrajczyków 11, wiersz pierwszy. A wiara jest substancją tego, w co się wierzy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie rozchodzi się tylko o jakieś uczucie czy nadzieję, która przychodzi i odchodzi. Tam jest coś, czego przedtem nie było. Nawet gdy to jest takie małe jak ziarnko gorczycy, to jest, istnieje, to jest substancja. Jest to dowodem, że Pan nam darował łaskę. I my, którzy wierzymy w to słowo, możemy i dzisiaj dać się obdarować tym przez Boga, abyśmy nie odeszli tacy, jacy przyszliśmy, ale żeby Pan swoje słowo na nas potwierdził. Tutaj o Hebrajczyków 11, w wierszu 7 jest napisane, Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. On mógł nosić to świadectwo w wierze, że Bóg przeniesie ich przez ten potop. Jak to jest z nami, z naszą rodziną? W Dziejach Apostolskich 16:31 jest napisane. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a ty i dom twój będzie zbawiony. Czy jest to naszym pragnieniem, aby nie było to tylko nadzieją, ale substancją w naszym sercu, abyśmy wiedzieli, że gdy Pan mówi takie słowo, moja rodzina, ja pokładam to Panu i odchodzę stąd w pokoju, że Pan ich zbawi, to może Pan nam darować. I tutaj w wierszu 11, Hebrajczyków 11, wiersz 11, przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Piotr mówi po zielonoświątkowym kazaniu, wam płaci ta obietnica. Mówi tak po wylaniu Ducha Świętego, wam płaci ta obietnica. Sara uznała za godnego zaufania tego, który dał jej obietnicę, otrzymała siłę, moc, poczęcia. Czy to jest naszym pragnieniem, bracia i siostry, aby Pan cały zbór tą mocą z wysokości wypełnił? Abyśmy mieli to w sercu, tą wiarę i prosili Pana w prawdziwej wierze, abyśmy otrzymali tą wiarę, aby to się mogło stać. Wszystkie okoliczności u Sary były przeciwne. Była zbyt stara, żeby otrzymać dzieci, ale ta wiara była tam. I to się stało. W środę z Mateusza 15 czytaliśmy o kananejskiej kobiecie, która miała córkę opętaną przez złego ducha. Przyszła do Pana i kilka razy była odsunięta, ale ona wytrwała. I wie, że potem otrzymała to, o co prosiła. My moglibyśmy powiedzieć, ty jesteś poganką. Ona powiedziała do Pana, przyszła do Pana jako do syna Dawida. My moglibyśmy powiedzieć, przyjdź za 2000 lat, wtedy będzie czas dla pogan. Ale ona miała substancję w sercu, wiedziała, że to otrzyma, gdy przyjdzie do Pana. I na końcu powiedziała, nawet szczenięta jedzą z okruchów, które padają ze stołów ich panów. I on jej powiedział, twa wiara jest wielka, niech się tobie stanie, jak wierzyłaś. Bracia i siostry, i nasza wiara niech by była posilona, bo nie tylko Sara, ale i Abraham trzymał się mocno wiary. I jeszcze może krótko z Rzymian 4:17. Rzymian 4:17. Tutaj w wierszu Rzymian, w wierszu 4:17 wiersz. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz ob umarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano to ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jeszcze pierwsze dwa wiersze z rozdziału piątego. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Chrystusa, z Bogiem, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. Mamy ten dostęp, mamy stan łaski, który Bóg nam darował. Czy chcemy to w sercu poruszać, gdy będziemy słuchać to kazanie, żeby Pan mógł na nas działać według swego upodobania. Powstańmy teraz, aby Panu przynieść uwielbienie. Umiłowany Panie, wiecznie wierny Boże, dziękujemy Tobie wspólnie. My w tym czasie darowaliśmy wiarę temu kazaniu i Twoje ramię się objawi. Tak jest napisane i tak to się stanie. Przychodzimy z radością do tronu łaski, tacy jacy jesteśmy. Sami nie możemy niczego przynieść, żadnej wyjątkowej wiary. Ty musisz ją w nas włożyć, nam ją darować, Panie, żebyśmy i my mogli złożyć te świadectwa, które wtedy mogli złożyć ci, którzy uwierzyli w Twoje słowo. Panie, Ty nam te najkosztowniejsze obietnice darowałeś i w wierze je przyjęliśmy. Chcemy to otrzymać, co Ty dla nas zgotowałeś. Nie chcemy odejść tacy, jacy przyszliśmy, ale prosimy, Panie, dokonaj Ty Twego dzieła na nas i potwierdź Twoje słowo, które w wierze przyjęliśmy. Mów nadal przez Twe słowo do nas i działaj przez Ducha Świętego. W wierze mówimy Tobie, Panie. Wierzymy, że Ty jesteś między nami, aby pobłogosławić, pomóc, aby nam darować łaski. Dziękujemy Tobie za to i pokładamy wszystko do rąk Twoich w imieniu Jezusa. Amen.
Co więc dotyczy się politycznego rozwoju, wszyscy słyszeliśmy i widzimy, w jaki sposób te moce, które są przeciwko Izraelowi, jak one się już meldują i jeszcze one nie są wypuszczone, ale one się zameldowały. Brat Kramer, on wczoraj mi dał gazetę do ręki i tutaj jest tytuł napisany 50 Saddam Husseins. 50 wróżbitów Adama Husseina z Senegal, ze wszystkich różnych krajów i z Afryki. On z tymi ludźmi mówił i to są wyjątkowi ludzie. Ja specjalnie jednego z nich, z takich ludzi widziałem w Ganie. Jeżeli się ich raz widziało, to wystarczająco wiele się widziało na całe życie. W każdym bądź razie ja chciałbym, nie chciałbym teraz tutaj tego bardziej i bliżej opisywać, ale my widzimy wiemy, co ci ludzie czynią. Oni sami nie wiedzą, co oni mają czynić. O Bogu nie mają oni w ogóle pojęcia, a więc oni się zwracają do wróżbitów, do czarnoksiężników i do wszystkich możliwych takich ludzi. I naprawdę mi się przypomniało to, że w czasie Daniela nie było inaczej. Ja chciałbym wam może te dwa, trzy miejsca z proroka Daniela przeczytać. Daniel, drugi rozdział, wiersz 27 i 28. Daniel, drugi rozdział, 27 wiersz. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogę wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Żaden wróżbita, żaden czarownik i astrolog nic nie może uczynić, jeżeli chodzi o sprawę Bożą. I tak czytamy tutaj w wierszu 28. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezerowi, co się stanie w przyszłych dniach. A więc nie jakiś czarownicy, wróżbici albo astrolodzy, albo ktoś, tylko Bóg niebios, który zna wszystkie tajemnice. On ogłasza i pokazuje, co musi się stać. I u Daniela 5 chciałbym czytać wiersz 7, Daniel 5 rozdział, wiersz 7. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Ale nie było nikogo, kto by mógł to spełnić. I teraz czytam wiersz 11. Daniel 5, rozdział 11, wiersz. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jaka mądrość bogów. I tutaj jest mówione o tych wszystkich wróżbitach, że oni nic nie mogli uczynić i wypowiedzieć. Ja chciałbym tutaj uczynić to powiązanie między Danielem 2 a Danielem 5. U Daniela 2 myśmy czytaliśmy, że jest Bóg w niebie, który te tajemnice objawia. I u Daniela 5 czytaliśmy, że jest mężczyzna w twoim królestwie, nie tylko Bóg w niebie, ale również prorok Boży na ziemi, który ma powiązanie do tego Boga niebios i Bóg objawia swoje tajemnice swoim sługom prorokom. I naturalnie ta poganka, ona tutaj mówi, w którym ten duch świętych bogów mieszka. Ona nie znała tego jednego Boga, ona tylko wiedziała o bogach. My wiemy, ale że w Danielu mieszkał nie jakiś duch bogów jakichś, tylko duch święty, który ten duch świętego, żywego Boga. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, co my tutaj czytaliśmy, bo z Nebukadnezerem te królestwa pogańskie wzięły swój bieg i to pierwsze królestwo to było wtedy ten babilońskie królestwo jako mocarstwo całego świata i to ostatnie mocarstwo jest rzymskie i tak jak Bóg wtedy nie tylko w niebie był jako wszechwiedzący i wszechmogący tylko na ziemi również miał męża na swój czas i na ten czas kiedy to było niezbędne i potrzebne ażeby te tajemnice objawić i ażeby pismo czytać i ażeby dać znaczenie, wyłożyć znaczenie tego pisma i ażeby Bóg lud od Boga był poinformowany tak samo i również w naszych dniach musiało być. I dlatego my jesteśmy Panu również wdzięczni za to, że On swojego sługę i proroka posłał, któremu te tajemnice zostały objawione i ukazane. Mnie również zostało się przypomniało to, co u proroka Izajasza w 19 rozdziale jest napisane w związku z tym, co jest tutaj jako mądrość od tych wróżbitów dana tam u Izajasza w 19 rozdziale. U Izajasza w 19 rozdziale, wierszu 11 i później 23. Ach, jak głupi jesteście, książęta Soanu, mądrzy, doradcy Faraona, to radcy głupi, to nie jest moje słowa, to jest w Biblii napisane, ci najmądrzejsi tego świata, oni są głupcami, są niczym przed Bogiem, bo oni to mądrości Bożej nie znają i tego Bożego podjęcia decyzji nie znają i dlatego oni są głupcami. I ja przeczytam to jeszcze raz. Ach, jak głupi jesteście, książęta Soanu, mędrzy doradcy Faraona, to doradcy głupi. Jak możecie mówić do Faraona, jestem synem mędrców, potomkiem prastarego rodu królewskiego i tak dalej, i tak dalej. I w wierszu 23 w owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii. Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii. Wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu, a Egipcjanin und Asyryjczyk i Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu. My musimy tak widzieć to. Nie, te masy ludu są winne, tylko ci, którzy ich prowadzą. My to w naszym kraju w czasie II wojny światowej dożyliśmy tego i widzieliśmy to. Wystarczy tylko jeden, który prowadzi i inni, którzy zwadzają wszystkich i cały lud jest porywany do tego i kto nie idzie z tym wszystkim, ten będzie zniszczony, ale my musimy rozumieć wszystkie te narody i widzieć to i im przebaczyć to, że tak oni działają i tak czynią, bo oni nie wiedzą, co czynią. To są ci, ale którzy ich zwiedli i są przy dziele i działają jeszcze, ale Bóg ich pociągnie do odpowiedzialności. Ale jeżeli my tutaj czytamy, że ten czas przyjdzie, gdzie również i Asyria, nie tylko dzisiejsza Syria, ale Asyria, która idzie aż do Eufratu, że cały ten obszar, który Bóg sobie zaplanował do tego pierwotnego planu z Izraelem, że cały ten obszar będzie Panu służył po tej ostatniej walce, po tym ostatnim rozprawieniu się, kiedy zostanie wszystko zniesione i usprzątnięte, wtedy się to wszystko stanie. U proroka Izajasza z Jeremiasza z 50 rozdziału chciałbym przeczytać. Nie chcemy się za długo zatrzymywać przy tym temacie, my chcemy tylko krótko, ażeby nam pokazać, jak ci prorocy Starego Testamentu już rzeczy przepowiadali i wymówili. Z Jeremiasza z 50 rozdziału, wiersz 35 i 36. Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom, mówi Pan, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom i przeciwko jego mędrcom. Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli. Miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu. To my wszystko to dożyliśmy w tych dniach. Wszystkie specjalne oddziały, oni na końcu są wszyscy tchórzami. Oni musieli odejść, bo oni byli tak prowadzeni. Ale Bóg będzie widział i swoją wolę czynił to wszystko. Będzie widział i swoją wolę czynił. I my, ja myślę, widzimy nas tak, jak to jest napisane u Rzymian 8, że ten świat, ten kosmos, wszystko to zostanie uwolnione od tego przemijającego i że wszystko odetchnie i że wszystko znowu do Bożego porządku, do wspólności z Bogiem, z powrotem będzie przyprowadzone i że wszelkie wzdychanie, wszystko to będzie miało swój koniec i my naprawdę będziemy mogli się radować w Panu. Z Jeremiasza, z 51 rozdziału, jeszcze wiersz 35 i 36. Jeremiasz, 51 rozdział, 35 i 36 wiersz. Gwałt mnie zadany i mój upadek niech dotkną Babilon. Tak niech powiedzą mieszkańcy Syjonu. Moja krew na mieszkańców Chaldei, tak niech powie Jeruzalem. Dlatego tak mówi Pan. Oto ja poprowadzę swoją sprawę i dokonam pomsty za Ciebie. Wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła. Babilon, on będzie zniszczony. I myśmy już mówili to. Bóg obiecał, że on będzie walczył za Izraela. I dlaczego? Dlatego, bo on Izraela jako swój lud ze wszystkich ludów, języków i narodów wybrał. Dlatego, że on z nimi zawarł przymierze i on przymierze im darował obietnicę, dlatego on jest nazywany Bogiem Izraela, nie Bogiem Niemców, nie Bogiem Ameryki, nie Bogiem Rosji, nie tylko 1000 razy albo więcej niż 1000 jest Bogiem Izraela nazwany. Bóg Izraela wybrał, Bóg stoi za Izraelem. Izrael niechaj byłby błogosławiony w imieniu Pana. Jak już zostało powiedziane, dla mnie to wielka radość była, że mogłem słyszeć, kiedy te Stany Zjednoczone po prostu powiedziały, nie atakujcie nikogo, my to dla was uczynimy. Bóg to tak poprowadził i imię Pana niechaj było wywyższone i uwielbione. My moglibyśmy wiele miejsc Biblii w związku z tym przeczytać, ale na to dzisiaj tutaj nie jesteśmy. Ja chciałbym z Ezechiela przeczytać z 34 rozdziału w związku z tym, co brat Schmidt z Jana 10 czytał. Ja chciałbym tutaj z Ezechiela 34 rozdziału chciałbym przeczytać nam znane słowo, to tutaj jest mówione o pasterzu, o pasterzach, którzy niewłaściwie paśli owce i o sobie myśleli i nie o trzodzie. I tutaj od wiersza 17 następujące słowa są wypowiedziane tutaj. Ezechiel 34 rozdział od 17 wiersza. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztkę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami? Pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztkę mają mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi. I pić to, co zmąciły wasze nogi. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi, a owcami chudymi. Tutaj chodzi mnie głównie o tę jedną myśl. Bóg mówi tutaj nie do obcych, tylko On mówi do owiec. On mówi do swoich owiec i Jego owce słuchają Jego głosu. I tak myśmy to czytali. A więc mówi On tutaj napomina i mówi tutaj o dwóch różnych grupach owiec, które wspólnie najpierw piły i wspólnie się pasły. I później był dalsze, oni dalej poszły i jedne poszły dalej, a ci drudzy nie. Ci jedni chcieli jeszcze więcej jeść i pić i być na tej świeżej łące, a ci inni im to zdeptali. To, co to dla tych jednych stało się kosztowne i było, ci inni swoimi nogami to zdeptali. I ta świeża woda, którym jedni chcieli pić dalej, ci inni swoimi nogami zmącili, ażeby to nie było świeże. I to jest ta przepotężna lekcja na nasze dni. Są owce Boże, które, ale to, co dla niektórych owiec jest ważne, jest dla nich kosztowne i bardzo, bardzo wartościowe, jest pokarmem na ten czas i świeżą wodą jest, którą Pan pozwala, ażeby płynęła, ale one nie chcą tego. One to deptają i one tą wodę mącą i czynią w taki sposób tym owcom tą wodę, którą chcą pić i tą łąkę, na której chcą spożywać, niszczą ją. I to Bóg i Bóg to gani, On to gani, nie ja, tylko On to gani. On mówi, wyście świeżą wodę mieli do picia, wy mieliście czystą łąkę, ażeby spożywać z tego. I my nikomu nie mówimy, że On nie jest dzieckiem Bożym. Jest wiele dzieci Bożych, ale nie wszyscy idą drogą z Bogiem aż do końca. I jeżeli my to porównanie z tymi pannami moglibyśmy przynieść, to wszystkie tych 10 panien, one wszystkie były pannami, one wszystkie miały lampy, które płonęły, ale wszystkie były czyste, wszystkie zasnęły, wszystkie powstały i wszystkie wyszły oblubieńcowi naprzeciw. Najpierw nie było żadnej różnicy. Tylko w tym momencie, kiedy oblubieniec przyszedł, wtedy zostało objawione to, że ci jedni rezerwę oleju mieli, a ci nie, drudzy, nie. Moi mili, ta wielka lekcja w każdym rozbudzeniu, które Bóg na ziemi darował, było w tym, że ci jedni dalej szli z Panem i ci drudzy pozostali stać. I ci, którzy dalej szli, oni byli przed Bogiem, mieli stali lepiej, bo oni szli z Panem, a ci inni podeptali tym to, co im było kosztowne, zamiast Bogu dziękować i również iść dalej. Tak to jest również i w naszych dniach było i jest. I tak to będzie aż do samego końca. Kto nie idzie dalej, ten, to, co innym, którzy dalej idą, jest kosztowne, będą nogami to deptać i uczynią to nie do zjedzenia i woda zostanie zmęcona, ażeby jej nie można było pić. Ale Panu niechaj będzie dzięki, że są owce Jego trzody i Jego pastwiska, które słuchają Jego głosu i które po prostu idą naprzód tak długo, aż one z wiary do oglądania przejdą. I tak my mamy te miejsca Biblii, na przykład w liście do Koryntian, gdzie Paweł naprawdę napominająco mówi do wierzących w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 24 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 24 wiersz. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. My musimy w tym biegu, w tych zawodach, my musimy biec aż do samego końca, musimy wytrwać i wtedy będziemy mogli być ukoronowani. I właśnie w tym powiązaniu z tym Paweł mówi w rozdziale 10 od wiersza 1, że Bóg już z ojców się nie radował, oni w sprawie zostali wyprowadzeni, ale później jest napisane w wierszu 5, lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Nie to wyprowadzenie, tylko to wprowadzenie, to wytrwanie, to z Bogiem, chodzenie z Bogiem, to, ażeby z Nim być w jednym kroku i z Panem według Jego Ducha w naszych dniach czynić, nie niszczyć nic, nie deptać nic i wody nie męcić, tylko jeść i pić, mianowicie to, co Bóg nam w tych dniach przygotował. I my to wciąż na nowo widzieliśmy, specjalnie wtedy, kiedy my się na tę służbę proroczą tych dni powołujemy, wtedy my jesteśmy źle zrozumiani. Wtedy nam te rzeczy, które Bóg bezpośrednio objawił i które nam stały się bardzo drogie, one są deptane. Myśmy to wciąż na nowo dożyli i tam jest właśnie to niebezpieczeństwo. Ja mówię jeszcze raz, my nikomu nie mówimy nikomu, że nie jest dzieckiem Bożym. Kto z Boga doszedł i znowu jest zrodzony, niechaj byłby owcą Pana, ale owce, one muszą iść za tym dobrym pasterzem. Jeżeli one idą za jakimś innym pasterzem, który sam siebie pasie i który ich na nich wpływ bierze, to jak ma się to wszystko dobrze zakończyć? I co mówi Bóg? Ja sam się nad moimi owcami zlituję. Ja je będę pasł. I my jesteśmy Bogu również za to wdzięczni. Bo widzicie, jeżeli ci pasterze, jeżeli oni sami siebie pasą i kiedy oni samych siebie pasą? Wtedy, kiedy oni z tym dobrym pasterzem się nie zgadzają i lud Boży na tą przygotowaną, świeżą łąkę nie prowadzą. Tylko jeżeli oni ludzi na jakąś łąkę, która już jest spasiona, prowadzą i z powrotem ich tam prowadzą. Jak mają się tam paść te owce? Pan przygotowuje przed nami zawsze nowy stół i zawsze są nowe rzeczy do jedzenia. My możemy na nowo jeść i pić i możemy spożywać z tych bogactw Jego domu. Ci pasterze, ale którzy sami siebie samych siebie prowadzą, oni są sami chcą wszystko robić, ale ci, którzy idą za tym wielkim, dobrym pasterzem, ci idą za tym, który zostawił swoje życie dla swoich owiec i swoją krew przelał. I jemu leży wszystko w tym, ażeby te owce przyszły na świeżą łąkę i ażeby one to otrzymały, co Pan im przygotował. I o tych pasterzach, którzy sami się pasą, Bóg mówi następujące osąd u Ezechiela 34 od wiersza 8. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia, polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli, pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i będą już z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Jeżeli mamy duchowe zrozumienie, to wtedy to słowo nie musi w ogóle być interpretowane. I niechaj Pan nam daruje łaski, ażebyśmy mogli rozpoznać i widzieć, że On tym dobrym pasterzem jest i że On swoje owce zawsze na zielone łąki prowadzi i On pozwala, ażeby one do świeżych wód przyszły. Bóg to tak chciał i Bóg to tak sobie przeznaczył i my widzimy już w Starym Testamencie, Bóg zawsze darował mannę na jeden dzień tylko i później na następny dzień i na następny dzień. I lud izraelski, on nie mógł z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę albo z jakiegoś dnia na następny dzień zachować tego, bo od razu byłyby tam robaki w tym. Wy możecie to przeczytać. I to byłoby nie do spożycia. Tylko w ostatni dzień było na dwa dni, bo sabat padł i tak Bóg to uporządkował. I tak to jest również i w tych siedmiu okresach zboru. Bóg miał swoich posłańców, On ma swoje poselstwo i On ma swoją trzodę, która przezwyciężyła, która słuchała tego i słucha tego, co Duch do zboru mówił. I my właśnie ten punkt osiągnęliśmy, gdzie my sobie to pytanie musimy rzeczywiście postawić, kogo właściwie słyszymy. Pasterzy, którzy nam o tym, co Bóg przygotował, chcą nas przed tym zatrzymać, ażebyśmy tego nie osiągnęli i depczą to swoimi nogami i mącą wodę, nie, albo to, co się wypełnia, co Pan powiedział do nauczonych w piśmie wtedy. Wy sami nie weszliście i wy wzięliście ten klucz poznania i zabroniliście innym tam wejść. Bóg ale troszczy się o to, ażeby wszyscy mogli mieć tą możliwość, ażeby się wyrwać z tych ust, tych ludzi i z tego, co ludzie mówią i wrócić do tego, co Pan mówi. Tak mówi Pan. I co jest, ażeby z powrotem wrócili do Słowa Bożego i ażeby być na zielone łąki prowadzeni poprzez Pana. Z Psalmu 123 chciałem przeczytać i później przejść do Nowego Testamentu. Psalm 132. Psalm 132. Wspaniałe słowo. Tutaj czytamy te wiersze 13 do 18. Psalm 132, wiersze od 13 do 18. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Zasoby jego hojnie pobłogosławię. Ubogich jego nakarmię chlebem i kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek. Zgotuję pochodnię pomazańcowi mojemu. Nie przyjaciół jego okryję wstydem, ale nad nim zajaśnieje korona jego. To jest wspaniałe słowo. My znajdujemy tutaj tą myśl wypowiedzianą. Tam jest moje miejsce odpoczynku. Tam chcę mieszkać, dlatego że ja tego tak pragnąłem. Już w Starym Testamencie u Mojżesza czytamy, Bóg mówi, ja będę między nimi mieszkał i będę się przechadzał między nimi i będę ich Bogiem i oni będą moim ludem. My znamy to z Nowego Testamentu, z tego słowa, które Paweł skierował do Koryntian, drugi list do Koryntian, szósty rozdział od wiersza 16. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział od 16 wiersza. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał wśród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Jeżeli to jest wola Boża i jeżeli On uczynił wszystko, ażeby się to stało, On chciał mieszkanie mieć tutaj na ziemi. Spójrzcie, Bóg w Chrystusie, On wziął, zajął mieszkanie. Jest jeszcze wciąż napisane, stało napisane, jest napisane dzisiaj. Ty mi przygotowałeś ciało. To było ciało ziemskie, w którym duch, którym był Bóg i zajął mieszkanie. I Pismo mówi, w nim mieszkała cała pełnia boskości cieleśnie. Nie tylko część, tylko cała pełnia boskości mieszkała w Jezusie Chrystusie cieleśnie. I następny wiersz jest, i wy macie tą pełnię w nim, ale teraz Chrystus umarł i został ukrzyżowany, on został pogrzebany. I ażeby co? Ażeby zbór odkupić, ażeby mieć swój własny lud wykupić, synów i córki Boże, ażeby powołać do istnienia tych, którzy według Jego przykładu, w Jego obrazu, poprzez Ducha Bożego na nowo zostaną zrodzeni ku żywej nadziei i tak staną się świątynią Ducha Świętego i będą nieśli życie Boże w sobie i miejscem objawienia Wszechmogącego będą i moi mili. My musimy z tą myślą się zapoznać. Bóg chce między nami mieszkać. On chce między nami się przechadzać. On chce mówić. On chce się objawić. Wszelka niepewność musi pierzchnąć. Każda wątpliwość musi zniknąć. Boża pewność, Boży absolut musi w nasze serce przyjść poprzez Ducha Świętego. Są ludzie, którzy się pytają, czy mam Ducha Świętego, czy otrzymałem Ducha Świętego, czy jestem naprawdę dzieckiem Bożym. Moi mili, tak długo, jak długo my jeszcze jesteśmy uciskani wątpliwościami, wtedy nie będzie, jeżeli wtedy nie może się stać radość w Panu naszą mocą, jeżeli dopiero wtedy, kiedy pewność wiary nie z nas, tylko z Boga wychodzi, stanie się naszą własnością, że my możemy powiedzieć, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje, ja wiem, że On mnie przyjął, ja wiem, że On mi przebaczył, ja wiem, ja jestem dzieckiem Bożym się stałem. Jeżeli my tą pewność w nas mamy, wtedy my możemy dalej iść i te dalsze błogosławieństwa możemy przyjąć. My chcemy ten tekst może jeszcze raz przeczytać w Psalmie 132 od wiersza 13. Albowiem Pan wybrał Syjon. Czy On nie ciebie i mnie wybrał również? I czy nie jest napisane u Efezjan 1 napisane? On już nas przed założeniem świata wybrał. Czy nie mamy tych obietnic Rzymian 8, tych, których On powołał, tych On również i usprawiedliwił, tych, których On usprawiedliwił, tym On również darował tą chwałę niebieską i On ich odmienił na obraz swojego Syna, że oni nie tylko obietnice u Boga są, to u Boga jest realnością. My czytamy dalej. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Czy nie jest napisane, jaki dom chcecie mi budować? Jakie jest to miejsce z mojego spokoju? Niebo jest moim tronem, a ziemia jest podnóżkiem moich nóg. Jaki dom chcecie mi zbudować, w którym ja sam miałbym mieszkać? I tutaj my czytamy, bo Pan Syjon wybrał go na swoje mieszkanie. Bóg nie mieszka w jakimś budynku z kamieni, który ludzie zbudowali. Bóg jest żywy, On potrzebuje ciało, które się porusza, i to ciało Pana, ono ma nowe Boże życie otrzymało, i jak myśmy to już często mówili, na ciele Pana, które jest żywe, nie ma martwych członków, tylko tak jak ten krzew winny i te latorośle są powiązane, i to samo życie objawia się i owoc jest przynoszony. Tak mówi Jezus, ja jestem krzewiem winnym, wy jesteście latoroślą. On jest głową, my jesteśmy członkami, On jest światłem, my jesteśmy promieniem, On jest mistrzem, my jesteśmy Jego uczniami, On jest nasz, my jesteśmy Jego. Bóg nas powołał wielkim, wysokim powołaniem, nas wybrał ku wyjątkowemu zadaniu na ziemi, tutaj wybrał. My musimy być teraz Jego świątynią, to miejsce, w którym On może mówić, działać i się może objawić. Wiersz 14. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Bóg to tak chciał i dlatego On to wszystko, to przygotowanie uczynił, ażeby mogło się to wypełnić. Czy Bóg nie i Ciebie również wybrał? Czy Bóg nie chciał tego tak, ażebyś Ty i ja, ażebyśmy my byli i stali się dziećmi Bożymi, i ażeby On mieszkanie w nas zajął poprzez wiarę w nasze serca, ażeby przyszedł? I wtedy my możemy powiedzieć, Chrystus w nas, nadzieją chwały, ja będę między nimi mieszkał i ja będę ich Bogiem, a oni mają być moim ludem. Ja będę między nimi się przechadzał. To chce Bóg uczynić. Tak On tego pragnął i On poprzez Golgotę, poprzez odkupienie, poprzez moc swojej krwi, swojego słowa i poprzez moc swojego ducha, On uczynił to wszystko, przygotował to, ażeby mogło stać się to wszystko rzeczywistością. Teraz my musimy to w wierze przyjąć i Boga w potężny sposób pozwolić, ażeby On w nas działał, i nie myśleć, jak Bóg to uczyni ze mną i we mnie. Czy nie Saul, ten, który stał się Pawłem, mógł powiedzieć mnie, jako temu najgorszemu, najwięcej łaski przypadło w udziele. Bóg może w jednym momencie wszystko odmienić, Ciebie i mnie, i nasz los, wszystko, nasze istnienie, nasze chodzenie i wszystko może odmienić. My nie jesteśmy wtedy tymi starymi, tylko nowymi, bo tak jest napisane. Jeżeli jest ktoś w Chrystusie, wtedy jest on nowym stworzeniem. To stare przeminęło. Spójrzcie, wszystko jest i stało się nowym. Ja chciałbym na ten temat chociaż 2-3 miejsca przeczytać, ażebyście mogli również i tu się nauczyć rozróżniać, w jaki sposób Bóg te rzeczy uporządkował, i mianowicie w swoim słowie uporządkował. W liście do Galacjan 4, u Galacjan 4 chciałbym przeczytać od wiersza pierwszego, u Galacjan 4 rozdział, 1 wiersz. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego.
Wenn er auch der Herr von allem ist,
Bardzo poważne słowo. My możemy być dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa, jeżeli ale jeszcze jesteśmy dziećmi i nie przeszliśmy do tego wieku młodzieńczego i do tego dojrzałości męża dorosłego, jak Jan to pisze w swoim liście. Ja mówię wam, młodzieńcy, ja mówię wam, wy ojcowie. On mógł rozróżniać i widział według wzrostu tych, którzy w Jezusie Chrystusie są. Ale jeżeli my tutaj to słowo weźmiemy i są dziećmi, jest napisane, gdzie jest dziećmi, tu jest w powiązaniu z różnymi naukami, które wieją jak wiatry w kraju, i ci ludzie, którzy są jeszcze dziećmi i niewzmocnieni, nie są ugruntowani, są rzucani na prawo i na lewo. My musimy stać się w Bogu stali, my musimy się ostać w Jego Słowie i nie kiwać się na prawo i na lewo, tylko my musimy to słowo jako nasz absolut wziąć i przyjąć. I nie możemy być dalej dziećmi, bo co pomogłoby to nam, jeżeli byśmy raz byli dziedzicami, jeżeli dzisiaj to jeszcze nie jest i nie mogłoby być objawione, że Bóg nam to miejsce tego synostwa nie mógłby postawić, do którego my należymy, tylko by nam mówił, że w przyszłości coś by było. Nie, to nam nie pomaga. Bóg dzisiaj, On dzisiaj dla nas wiele przygotował i to, co jest na czas, to chcemy mieć w tym czasie. I to, co na tysiącletnie królestwo jest przeznaczone, to niechaj by tam przyszło. I co należy się na wieczną, niechaj przyjdzie wtedy w wieczności. Ale wszystko to, co Bóg dla zboru obiecał, to należy nam. I tak jak brat Branham to wyraźnie mówił, on to wypowiedział, my żyjemy pod naszym od Boga daną godnością. My ten stan, który Bóg nam darował jako synowie i córki Boże i które nam myślał, my jeszcze tego stanu nie osiągnęliśmy. I dlatego on to kazanie trzymał i mówił dojrzałość męża dorosłego, i tak to jest również napisane w Biblii, że my musimy rosnąć do tej pełnej dojrzałości męża dorosłego w Jezusie Chrystusie. I ja myślę, od tego duchowego pokarmu nie jest to uzależnione. To tylko osobiście od każdego z nas jest zależne poprzez tą niewiarę, która jeszcze w nim jest. To wszystko się dzieje. Boga jeszcze nikt nie mógł zatrzymać, wręcz przeciwnie, to Słowo Boże, ono już wielu ludziom pomogło, bo ono zawsze czyni to, na co ono zostało posłane. I również i w naszych dniach to nie będzie inaczej. Bóg, On posłał swoje prorocze słowo, Jego pouczające słowo. Bóg posłał to słowo w całej pełności, ażebyśmy my mogli być pobłogosławieni, ażebyśmy my te tajemnice mogli być wprowadzeni do tych tajemnic. I poprzez to my rozpoznajemy równocześnie, że to, co u Mateusza 13 wtedy i uczniom było powiedziane, wam zostało dane znać te tajemnice Królestwa Bożego, tym innym ale nie. Jeżeli Bóg nam te tajemnice swojego słowa i swojej woli nam dał i zapoznał nas z tym, to rozpoznajemy poprzez to, że On nas z tej masy wyrwał, wyciągnął i On wziął na stronę to na siebie, dla siebie, i te rzeczy, które dla nas w podobieństwach były dane, że On te podobieństwa pozwolił nam je znać, ażebyśmy my ten sens i znaczenie tego mogli rozpoznać. I my również pojęliśmy to, co w objawieniu 1 w wierszu 1 jest napisane, że Bóg te rzeczy, które On swoim sługom, i teraz jest to w liczbie pojedynczej, one były na to myślane, ażeby swoim sługom ukazać to, co ma się stać wkrótce. Ja to przeczytam, wiersz pierwszy, ażeby wszyscy to wiedzieli. Objawienie, 1 rozdział, wiersz 1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, a więc liczba mnoga tu jest, ażeby swoim sługom ukazać to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłania anioła swego słudze swemu Janowi. Liczba pojedyncza. To jest bardzo, bardzo ważne. Bóg zawsze jednego sługę miał, któremu on coś mógł objawić, ale to Boże objawienie było na to przeznaczone, ażeby wszyscy słudzy Boży, którzy poprzez Boga zostali na to przeznaczeni, ażeby oni mogli czerpać z tego objawienia i ażeby mogli to dalej dla zboru podać. I tak to się dzieje aż do dnia dzisiejszego. Wyobraźcie sobie, my musimy po prostu powiedzieć, tak, Bóg Janowi wszystko objawił, ale my tego nie mamy. O, my mówimy, jak wspaniałe to było. Bóg miał proroka na wyspie Patmos. Chwała niechaj będzie Panu. Co ja mam z tego? Co ja mam z tego? Chyba, że mnie przypadnie w udziele to, co Bóg temu pojedynczemu mężowi objawił. Jeżeli nie, to ja nic z tego nie mam. Ja mogę powiedzieć, ja mogę zaśpiewać pieśń i ja raz w Kanadzie w Prince Albert na dużej konferencji, tam było naprawdę bardzo wiele ludzi, tam jakiś człowiek, który się nawrócił, on mógł dobrze śpiewać i ładnie śpiewał i muzykę robi, która mi się podoba. W każdym razie on zaśpiewał pieśń o bratu Branhamie, cztery zwrotki. Pieśń o bracie Branhamie i wy możecie sobie wyobrazić, ja tam byłem tym, który był gościem i który mówiłem, ale tam naprawdę musiałem porządek zrobić, że wszystkie kawałki we wszystkich kierunkach leciały i ja powiedziałem i powiedziałem, że Bóg jest święty Bogiem i On z żadnym człowiekiem nie swojej chwały nie dzieli i że chwała i uwielbienie tylko Bogu się należy. I ja w tym krótkim mowie, co mówiłem, i bo kazanie przyszło później, wszystkie głowy na dół się spuściły. Wszystkie głowy się na dół spuściły. Ja się spytałem, czy w Dziejach Apostolskich się było znane gdzieś, że ktoś jakąś pieśń zaśpiewał o Janie Chrzcicielu albo o Pawle, albo o jakimś innym, na jego cześć śpiewajcie Panu nową pieśń i czcijcie Jego święte imię i wszystkie narody mają Go czcić i uwielbiać, bo On jest wierny i sprawiedliwy i On się objawia, komu On chce i co On chce i jak chce i w jaki sposób chce, ale chwała należy żadnemu człowiekowi, tylko Panu. Każdy człowiek niechaj by oddał Panu chwałę. Ja musiałem myśleć o następujących rzeczach. Może to całkiem tutaj nie pasuje, ale Bóg, On tego dopuścił, że brat Branham w różnych czasach różne rzeczy o tym samym temacie mówił. I Bóg to tak dopuścił. Ja tłumaczę te kazania i ja znam całą serię wypowiedzi, które tu i tam są inne. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że również i my, którzy tego męża Bożego szanujemy i jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że on został posłany, że my te rzeczy do słowa z powrotem możemy wziąć i że my to możemy i głosimy to, co my, ja powiem to słowo zadowoleni, my jako zadowoleni przed Bogiem i przed samym sobą, przed zborem, możemy wypowiedzieć i głosić. Czy wyraźnie to powiedziałem? Tylko to, z czym my i z czym ja przed Bogiem mogę się ostać i stuprocentowo wiem, że tutaj mnie nic nie osądzi. Tutaj jesteś stuprocentowo, jesteś przy tej sprawie i tak to jest i nie inaczej. Tak to jest, tak mówi Pan. To wtedy spoczywa się w Bogu wciąż na nowo i na wieki. I tak to Pan uczynił, żebyśmy my to Pismo mogli doświadczać i nie tylko, żebyśmy szli i biegli i mówili, o, prorok mówił to i prorok. Nie, dla nas musi to Bóg powiedzieć. I wtedy to jest raz na zawsze powiedziane i wtedy to się zgadza i wtedy ja wiem, gdzie to jest napisane. I mianowicie to jest w Biblii napisane. I to jest właśnie ten punkt, w którym nas niektórzy nie rozumieją i oni może mówią, że my na jakiegoś męża Bożego ze zniewagą spoglądamy. To jest bardzo daleko, daleko od prawdy oddalone. Wy nie myślicie sobie, że ja bym się wysilał, ażeby to uczynić. Ja myślę, mamy teraz około 200 kazań w niemieckim języku. Czy moglibyście raz pomyśleć o tym i policzyć to, jak wiele czasu potrzebne było do tłumaczenia i ażeby to korygować i tak dalej? Myślicie, ja bym to uczynił? Jeżeli ja bym był nie był przekonany, jeżeli bym nie był stuprocentowo przekonany, że jak Bóg Jana Chrzciciela na wyspie Jana miał na wyspie Patmos jako swojego proroka i sługę, który te rzeczy przyszłe zostały im pokazane w obrazach, tak Bóg miał Williama Branhama w naszych dniach, wielkiego proroka, którego on mógł posłać, ażeby te tajemnice na świeczniku postawić. Jeżeli jakieś kazanie 2 godziny trwało, to może również i prorok rzeczy w to wpowiedzieć, które może według Słowa Bożego, że no, dobry szafarz ze skarbca przynosi dobre i rzeczy, i stare, i nowe rzeczy. On może i stare rzeczy przynosić. Jeżeli tak to jest, wtedy my kładziemy to jedno na bok, jak on sam mówił. Jeżeli jemy jakieś ciasto z czereśniami i mamy jakąś pestkę, to nie wyrzucamy tego ciasta, tylko pestkę wyrzucamy i tak to będziemy czynili, aż do końca. Ja tego nie chciałbym więcej opisywać, tak, ale to musi po prostu być tak wypowiedziane. My nie jesteśmy jakimiś głupcami, którzy idą ślepo za jakimś mężczyzną. Nie, my jesteśmy ludźmi, których oczy zostały namaszczone Duchem Świętą, maścią Ducha Świętego i my jesteśmy Panu wdzięczni za każde objawienie Jego Słowa, które On nam z łaski darował. Z powrotem wracając tutaj do Galacjan 4 rozdziału, chcielibyśmy tutaj dalej czytać w wierszu 2, a więc z tym porównaniu tutaj, że on jest taki jak niewolnik i tutaj w wierszu 2. A jeżeli jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca, podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Tutaj nie jest tylko o to, ażeby stać się synem, tylko ażeby być dorosłym synem, który poprzez Ojca przeznaczone do odpowiedniego stanu być postawieni. O to tutaj chodzi. I o to właśnie chodzi u nas jako u wierzących, bo poprzez znowu zrodzenie staliśmy się synami i ojcami, synami i córkami Bożymi, ale poprzez chrzest Duchem Świętym my stajemy się, zostajemy w to ciało Jezusa Chrystusa poprzez Boga przeznaczone zadanie, zostajemy postawieni, które w zborze żywego Boga musi być czynione. Ja czytam dalej z Galacjan 4, wiersz 6. Ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. często ludzie są pytani, czy masz Ducha Świętego, czy otrzymałeś Go? I ja myślę o tym może również i dzisiaj rano słowo wytłumaczające miałoby być może powiedziane. Są co najmniej dwie rzeczy, jeżeli nie więcej, ale jedna rzecz to jest, kiedy Jezus zmartwychwstał, On natchnął swoich uczniów i powiedział, otrzymajcie Ducha Świętego. I tym samym uczniom Jezus na samym końcu tych 40 dni powiedział, czekajcie tutaj w Jeruzalemie tak długo, aż będziecie wyposażeni mocą z wysokości. Wtedy wy będziecie moimi świadkami. Nie wtedy będziecie moimi synami i córkami. Nie, oni będą z nimi poprzez znowu zrodzenie. I dlatego tutaj jest napisane, że on ducha swojego syna. Tutaj chodzi o synostwo. My jesteśmy, jeżeli jesteśmy synami, tak jesteśmy dziedzicami. Także my, jak tutaj jest napisane, ducha synostwa otrzymaliśmy i to jeszcze nie jest to wyposażenie tą mocą z wysokości. To się stanie, kiedy człowiek naprawdę staje się wierzący, to przebaczenie grzechów otrzymuje, nawrócenie dożywa i znowu zrodzony będzie ku żywej nadziei. Wtedy przychodzi Duch Jezusa Chrystusa, ten Duch synostwa, w którym my możemy wołać Abba Ojcze, w nasze serca przychodzi, bo Chrystus poprzez wiarę w naszych sercach zajął mieszkanie w tym momencie, gdzie my Jego przyjęliśmy. I jest napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Tak wielu, jak wielu Go przyjęło, tym On dał moc stać się dziećmi Bożymi. Mianowicie tym, którzy Jego słowu wierzą. Nie ma żadnego dziecka Bożego, który by nie otrzymał tego Ducha Pana. To jest ten Duch synostwa i tego otrzymujemy w tym momencie, kiedy zostajemy znowu zrodzeni poprzez Ducha Świętego. Ja mam nadzieję, że to jest wystarczająco naświetlone. Są inne również wylania Ducha Świętego i wyposażenia Ducha Świętego. Są dary i są owoce. Jest Duch, który prowadzi do wszelkiej prawdy, który pouczy i tak dalej, i tak dalej. Który o grzechu przekonuje. Ale dzisiaj chodzi o to, ażebyśmy my pojęli, ażeby wszyscy ci, którzy stali się wierzący, tego ducha, o którym tu jest napisane, otrzymali go już. I jeżeli my wtedy na pełnię ducha i chrzest ducha czekamy, to jest znowu coś innego. Ale ja mówię to i ja to z jednego gruntu tylko wynoszę i mówię o tym w taki sposób, bo jest napisane, kto nie ma ducha Chrystusa, nie jest Jego. Nie jest napisane, kto Ducha Świętego nie ma, nie jest Jego. Trzeba Słowo Boże w dokładny sposób czytać. I kto tego nie czyta, ten on własną mądrość popadnie i wpadnie do tego dołu, który sam wykopał. Chcielibyśmy to dalej jeszcze tutaj przeczytać z Galacjan 4 jeszcze raz i później z listu do Rzymian. Galacjan 4, rozdział, wiersz 6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I teraz przejdziemy do Rzymian 8, Rzymian 8 rozdział. Tutaj my możemy parę wierszy przeczytać, jeżeli o mnie chodzi. Tutaj może przeczytamy wiersz 11, również jest ważny, i później od wiersza 14. Właściwie trzeba by było wiele przeczytać w 8 rozdziale. Może zacznę wierszem 15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Widzicie tutaj? Paweł tutaj tą różnicę stawia między sługą i synem. Chciał tutaj wykrystalizować i pokazać, jeżeli syn jeszcze nie jest dorosły i pomimo to byłby on dziedzicem wszystkiego, wtedy między sługą a nim nie ma żadnej różnicy, chyba że on osiągnie dorosłość i że on we właściwy sposób będzie dziedzicem jako syn i zostanie postawiony w swoją część dziedziczną. I u Rzymian 8, wierszu 15 czytamy: wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba Ojcze. To jest duch synostwa, ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Halleluja, chwała i cześć, niech będzie Bogu. Jeżeli ja dzisiaj bym się wszystkich spytał tutaj i ja to nie czynię, to Bóg, bo Bóg zna moje serce. Jeżeli bym jakiemuś człowiekowi położyć jakąś poduszkę, ażeby on się położył. Nie, tylko czy niektórzy mówią, że nie są jeszcze ochrzczeni Duchem Świętym. Wy możecie, ale się zgodzić całkowicie z tym słowem, że wy tego ducha synostwa otrzymaliście i Abba Ojcze możecie wołać. Wy wiecie, Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim. Zgadza się to czy nie? A więc wy Boga dożyliście, wy ducha synostwa otrzymaliście. Ja muszę to raz tak powiedzieć, bo ta wątpliwość, ona chodzi i ona nie pozostaje zewnątrz, tylko ona wraca do serc ludzi i to nas wewnętrznie niszczy i to nie może mieć miejsca. My jesteśmy i staliśmy się dziećmi Bożymi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. My mamy to usprawiedliwienie, dożyliśmy i tego ducha synostwa otrzymaliśmy, w którym my możemy wołać Abba Ojcze. I z tym dożyciem, z tą pewnością wiary, my możemy powiedzieć: Panie, Ty jesteś naszym Ojcem i jest napisane, jeżeli ziemski ojciec swoim dzieciom dobre dary daruje, jak o ileż więcej może wtedy ten niebieski Ojciec wam dobre rzeczy dać i Ducha Świętego wam darować, tym, którzy Go o to proszą. To jest po prostu niezbędne, ale ja chciałem to tutaj powiedzieć, ażeby raz na zawsze każda wątpliwość z każdego serca, z każdej głowy, z każdej myśli i namyślania się został zabrany raz na zawsze. Jeżeli ty, drogi bracie i droga siostro, jeżeli wy wierzycie, że Jezus Chrystus jako Syn Boży dla ciebie na krzyżu Golgoty umarł i że twoje pojednanie z Bogiem miało miejsce i że twoje grzechy zostały i twoje winy przebaczone i tak dalej, to wtedy Bóg z dziecka ludzkiego dziecko Boże uczynił i ty możesz się radować jako dziecko Boże. Może jeszcze nie jesteś dojrzały, może jeszcze brakuje to albo tamto, ale Bóg ciebie ułaskawił i On z ciebie uczynił Syna Bożego. Proszę, nie pozwólcie sobie tego zakłócić i zabrać. Każdy człowiek, który z Boga jest znowu zrodzony, jest na nowo zrodzony z ducha i z wody. Nie ma żadnego zrodzenia bez Ducha Świętego. Znowu zrodzenie przez Ducha Świętego i wy staniecie się świątynią Bożą i Bóg bierze miejsce poprzez Ducha Świętego, mieszkanie w nas, Chrystus, nadzieją naszą i my, nadzieją chwały. I my jako dzieci mamy prawo do tego, ażeby Pan dalej z nami szedł i że my możemy dożyć tego wzrostu duchowego i my coraz wzrastamy i jesteśmy, doroślejemy i że my możemy być wprowadzeni do wszystkiego. I to znaczy objawienie synostwa i nie tylko, że my jesteśmy synami i córkami, tylko jako synowie i córki Boże możemy być objawieni. Tak to było również i z naszym Panem. On poprzez ducha i z ducha jest spłodzony I On, kiedy On do służby miał być i zostać postawiony, On Duchem Świętym został napełniony i On rozpoczął swoją służbę i ją wykonywał. I dokładnie tak samo jest i z nami. My poprzez znowu zrodzenie jesteśmy synami i córkami Bożymi i my wtedy poprzez wylanie Ducha Świętego w ciało Jezusa Chrystusa zostajemy wchrzczeni i tak, ażeby zadanie mieć i dokonywać i czynić w zborze. A więc jeżeli ktoś to pytanie by może postawił, czy mówisz w językach i ktoś by powiedział, kto by odpowiadał, nie, nie mówię. I jeżeli jako trzecie by było powiedziane, to wtedy nie masz Ducha Świętego. To się nie zgadza. To więc trzeba być bardzo realnym, pozostać i te rzeczy je nazwać tak, jak one są. Tutaj jest napisane. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego i ten Duch Chrystusa to jest ten Duch Synostwa. Czy można to wyraźnie jeszcze powiedzieć? Tutaj to Pismo Święte mówi i tak my to tutaj dalej mamy do podania. I wtedy my również wiemy, że my jako synowie i córki Boże na więcej jeszcze czekamy. I jeżeli ktoś by postawił tak pytanie, czy jesteś duchem ochrzczony, wtedy można by było i tak to postawić pytanie. To jest znowu całkowicie co innego. Dokładnie jakby się można było spytać, czy dożyłeś nawrócenia, jakby można było się spytać, czy dożyłeś znowu zrodzenia, można było inne rzeczy jeszcze się spytać i do tych pytań darować odpowiedź i widzieć, czy te rzeczy z Bogiem się naprawdę dożyło. A więc to jest bardzo ważne i to również i my odczuwamy, że my to słowo Pisma w prawy i właściwy sposób rozdajemy. Nikt nie musi swojej głowy skłaniać i nie musi się dać uderzać i bić, bo kto się stał dzieckiem Bożym i ducha synostwa ma i wie, że stał się dzieckiem Bożym poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i to dokonane dzieło zbawienia, ten On nie musi poprzez nikogo dać się uciskać, tylko wspólnie my możemy, chcemy, ale iść naszą drogą z Bogiem naszą drogą, tak długo, aż przejdziemy do napełnienia całkowitą pełnią Bożą, że my możemy, ażebyśmy byli duchem ochrzczeni i duchem Bożym byli zapieczętowani i ażebyśmy poprzez Ducha Bożego byli prowadzeni i kierowani, ażeby to owoce Ducha, ażeby te dary Ducha, ażeby Chrystus w naszym życiu był i mógł być objawiony, ażebyśmy również i my z Nim byli, mogli być objawieni w chwale. Ale bądźcie pocieszeni dzisiaj, bądźcie zbudowani na tym najświętszym gruncie wiary i dziękujcie Panu temu, który wielkie rzeczy na nas z łaski uczynił. Ja jeszcze raz to może wyniosę i powiem, że nie jest napisane, kto Ducha Świętego nie ma, albo kto nie ma chrztu Duchem Świętym, ten nie ma nic, tylko kto ma Ducha, kto nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. I każde dziecko ludzkie, które poprzez Boga w Chrystusie Jezusie zostało odkupione i ze samym sobą zostało pojednane, otrzymuje i ma nowe życie Boże jako syn i córka Boża. Ku żywej nadziei jest zrodzony i ten sam Bóg, ten sam Duch Synostwa, który był w Chrystusie. I dlaczego jest to Duch Synostwa? Tutaj chodzi o synów i córki Boże. U Mateusza 3, Ty jesteś moim umiłowanym synem, nie odkupicielem, nie kimś tam, tylko to właściwe słowo jest powiedziane. Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam swoje upodobanie. U Mateusza 17, to jest mój umiłowany syn. Tutaj chodzi o synostwo. O synostwo. Bogu się upodobało, ażeby Jezus Chrystus, ten pierworodny, był między wieloma braćmi. To się Bogu podobało, ażeby potem na obraz Jezusa Chrystusa, synowie i córki Boże, poprzez to nasienie słowa zostali i poprzez spłodzenie ducha na podstawie i mocy krwi baranka ku nowemu życiu, do nowego życia byli przyprowadzeni. I tak jest również i napisane. Jeszcze nie jest objawione, czym raz będziemy. My jesteśmy teraz dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie zostało objawione, czym my raz będziemy. Ale jeżeli zostanie to objawione, czym będziemy, wtedy my będziemy tacy jak On. Halleluja! Tak to będzie. My będziemy tacy jak On. I tak jak wszyscy ten obraz pierwszego Adama na sobie niosą, tak Paweł to tutaj mówi w pierwszym liście do Koryntian 15, i tak samo wszyscy będą ten obraz drugiego Adama na sobie nosić. A więc tak samo my bierzemy te rzeczy, przyjmujemy dziękczynnie i my chcemy chwałę i uwielbienie naszemu Panu przynieść, który z ludzi, z dzieci ludzkich uczynił dzieci Boże. My nie śpiewamy tylko, my poświadczamy to, odkupiony jestem, zbawiony jestem, mogę to czcić, odkupiony jestem poprzez krew baranka, Zbawiciela. I tak może jeszcze to słowo z listu do Rzymian, może niektórym jeszcze pomoże, gdzie jest napisane, kto Pana wyznaje jako Zbawiciela, ten będzie zbawiony. Rzymian 10 rozdział, wiersz 8 i 9. Ale co powiada Pismo? Blisko siebie jest słowo. Rzymian 10 rozdział, wiersz 8. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. To jest Boże święte słowo i to my wszyscy wyznaliśmy i jesteśmy wyratowani. I my mamy, otrzymaliśmy tego ducha synostwa i ducha Jezusa Chrystusa i możemy wypowiedzieć, Abba Ojcze powiedzieć. My mamy prawo, ażeby Ojca do Boga mówić jako niebieskiego Ojca. My mamy to prawo poświadczyć, że jesteśmy synami i córkami Bożymi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W Nim On uczynił ten początek i o Nim jest również napisane w objawieniu 3. On jest początkiem stworzenia Bożego. Tak, jakiego stworzenia Bożego? Tego nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Nie stworzenia od Adama, tylko tego nowego stworzenia Bożego w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I niechaj by te miejsca Biblii i te krótkie wytłumaczenia i to, co mówiliśmy, niechaj by to było nam pomocne, ażeby przyjść do ciszy w Bogu z jednej strony, mianowicie w tej rzeczywistości i w tych myślach, że my staliśmy się dziećmi Bożymi, ale później, ażeby za tym sięgać i ażeby tą całą pełnię boskości w nas nieść i ażeby być wypełnieni mocą z wysokości, ażeby być namaszczonymi i namaszczonymi i zapieczętowanymi. I tak my, jako synowie i córki Boże, mamy tą możliwość. Wierny Ojcze, Ty wszystkie te obietnice darowałeś. My jesteśmy Twoimi dziedzicami i my chcemy mieć udział w tym. Ty darowałeś te obietnice. My wierzymy im. Niechaj byś Ty uczynił nas dorosłymi, niechaj by darował nam duchowy wzrost i niechaj byś to, co Ty nam obiecajesz w Twoim Słowie, darował i wy będziecie widzieli, że Pan, On z nami będzie szedł dalej. Wtedy my z Bogiem nie będziemy się kłócić. Bądźcie szczerzy, jak często z Bogiem się kłóciliśmy i byliśmy w potrzebie i dożyliśmy niepokój mieliśmy. Przyjdźcie w Bogu do ciszy i spokoju. Wy wiecie, wy, którzy dożyliście Boga, czy dożyliście nawrócenia się, czy Bóg was z tego świata wyrwał i wykupił z tego z tej nędzy tego świata i na tą wąską drogę was postawił i wy widzicie, jak skosztowaliście tej łaski Bożej, że Golgota ma znaczenie dla was. Wy wiecie wszyscy sami, że wy z śmierci do żywota zostaliście przeniesieni i przeszliście. Wy macie pokój z Bogiem, otrzymaliście poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I teraz już nie macie zarzutów, nie w jakiś sposób, które by się Panu nie podobało, tylko po prostu jako dziecko do Ojca możemy, mogłoby mówić, my to Jemu mówimy i mówimy, Panie Boże nasz, Ty stałeś się naszym Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Ty jesteś Ojcem nad wszystkim, co nazywa się dzieckiem. I Ty powiedziałeś, jeżeli jesteśmy dziećmi, tak i jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Ty również darowałeś, powiedziałeś, jeżeli syn jest jeszcze nie jest dorosły, wtedy nie ma między niewolnikiem a nim różnicy, ale jeżeli ten syn dorośleje, kiedy on będzie mógł postawiony do tej części dziedzicznej, wtedy ta różnica jest pokazana i objawia się. Wtedy my możemy to Panu powiedzieć. Niechaj byś Ty sam tą różnicę objawił. I jest jedno słowo o różnicy w Starym Testamencie u proroka Malachiasza. W ten dzień rozpoznacie i będziecie widzieli tą różnicę między tym, kto mnie służy i temu, kto mnie nie służy. Bóg ma ludzi, którzy Jemu służą i w nich On nie pozostawi jakiegoś połowicznego dzieła. W nich On to rozpoczęte dzieło łaskawie i wspaniale zakończy aż na dzień Jego powtórnego przyjścia. Niechajby wierny Bóg nam w wierze wzmocnił i posilił i ugruntował, ażebyśmy my Jego czcili, uwielbiali i dziękczynienie Mu przynosili i wiedzieli, że On wszystko nam daruje, co On obiecał, bo On jest wierny. Chwała i cześć niechaj będzie naszemu Bogu. I ja myślę dzisiaj, wszyscy niechajby powiedzieli, wszyscy naprawdę amen. Chwała i cześć i uwielbienie niechaj będzie Jemu teraz i na wieki. Halleluja, halleluja, amen. Chciejmy powstać i Jemu oddać cześć. Chciejmy nasze głowy skłonić przed Wszechmogącym Bogiem, który dzisiaj do nas przemówił poprzez swoje słowo. On obydwie rzeczy wypowiedział i uczynił. On ich na nich tchnął i powiedział, weźcie teraz Ducha Świętego. I On darował tą obietnicę. Zaczekajcie tak długo, aż będziecie napełnieni mocą z wysokości. I jedno jest Duch synostwa, ten, który woła Abba Ojcze, i naszemu Duchowi składa świadectwo, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. I tak przychodzi ta pełnia tego samego Ducha. To jest zawsze ten sam Duch, jeden i ten sam Duch, Duch Święty, który wszystko we wszystkim czyni i działa. To odnowienie, to odnowienie i znowu zrodzenie, i to jest ten jeden Duch, i On oczyszcza i napełnia, On oczyszcza to naczynie i to czyste naczynie On napełnia, ażeby ono mogło w Jego służbie stać. Tylko naczynia, święty Mistrzu, ale napełnione Twoją krwią. Moi mili, Bóg jest wierny. On nie chce, ażeby jedno z Jego dzieci w niewierze coś czyniło i w niepewności było i w zwątpieniu żyło. On chce darować wiary, nadziei i On chce wzmocnić i posilić. Radujcie się, wy, którzy Boga dożyliście i dziećmi Bożymi się staliście, wy, którzy o jednym dniu i do życiu wiecie, że wy wasze życie Bogu oddaliście. Wy wiecie, że przyszedł pokój Boży w wasze serce i wy dożyliście tego i otrzymaliście ten pokój, i że staliście się dziećmi Bożymi, otrzymaliście tą pewność. Ten ciężar został z was zabrany, przebaczone zostały wam grzechy. Wy staliście się własnością Pana, dzieci Boże. Bo wy w Niego i w to dzieło, którego On dokonał, wierzycie i uwierzyliście temu. A więc teraz jeszcze więcej na nas czeka. Całe wyposażenie mocą z wysokości. My już jesteśmy dziećmi Bożymi i my poprzez to znowu zrodzenie staliśmy się nimi i tak chcemy teraz być wypełnieni mocą Duchem Bożym. My chcemy być namaszczeni i wyposażeni do służby. My chcemy być zapieczętowani na ten dzień odkupienia naszych ciał. Wszystko to Bóg już przygotował i my wspólnie chcemy o to prosić i Bogu dziękować za to, że On to uczyni. On to musi uczynić, bo jeżeli nie, to nie moglibyśmy dożyć zakończenia i On wszystko uczyni i dokona, co jest ku temu niezbędne, ażebyśmy my bez zmarszki i bez nagany mogli stanąć przed Jego obliczem, mogli być postawieni. On to uczyni i dokona tego. Wywyższone i czczone niechaj by było Jego święte imię. Chciejmy zaśpiewać wspaniała Golgota. Wspaniała Golgota. Wspaniała Golgota. Moje grzechy są przebaczone i moje winy są zapłacone. Wspaniała Golgota. Wspaniała Golgota. Wspaniała Golgota. Moje grzechy są przebaczone, moje winy są zapłacone. Wspaniała Golgota. Panie Boże nasz, wspólnie dziękujemy Tobie za Twoje wyraźne i prawdziwe słowo. Ty odpowiadasz na każde pytanie. Ty darujesz światło nad wszystkim i do wszystkiego. Umiłowany Panie, Ty nas jako Odkupiciel, jako Syn Boży, nam Twojego Ducha darowałeś, Twoje życie, Twoje usposobienie możemy nieść i w tym Twoim Duchu, w Duchu Synostwa, które zostało dokonane, my możemy powiedzieć, Abba Ojcze, i tak mogłeś Ty jako Syn powiedzieć, ja idę do mojego Boga i do waszego Boga, do mojego Ojca i do waszego Ojca. I On się nie wstydził nas nazwać swoimi braćmi. Umiłowany Panie, Tobie niechaj będzie z głębi serca dziękczynienie przyniesione za odkupienie, dziękczynienie za dokonane dzieło na krzyżu Golgoty. I również za to w nas dokonane dzieło odkupienia. My jesteśmy odkupieni, my jesteśmy Twoją własnością, my jesteśmy dziećmi Bożymi, staliśmy się nimi i my mamy Ducha Chrystusa, otrzymaliśmy, kiedy zostaliśmy znowu zrodzeni ku żywej nadziei. I Ty nam niechaj byś wszystkim tą obietnicę Ojca darował, o Boże, przeniesienie, wstawienie do synostwa, wyposażenie mocą z wysokości. Panie, bądź Ty z nami wszystkimi, Panie, daruj Ty nam pewności i przejrzystości wszystkiego, ażeby nieprzyjaciel się nie mógł wkraść gdzieś, tylko wręcz przeciwnie, ale ażeby wszelka nędza była zniszczona i ażebyśmy my jako wierzący tutaj siedzieli, ci, którzy słuchają Twojego słowa i wierzą Jemu i poprzez Ciebie są pobłogosławieni. Boże Wszechmogący, Tobie niechaj będzie, niechaj byś Ty miał swoją drogą z Twoim ludem tutaj i na całym świecie i niechaj byś Ty zakończył Twoje dzieło wkrótce i przyjdź wkrótce. Tobie niechaj będzie wszystko oddane. Bądź Ty z nami, o Panie. Tak, niechaj byś Ty swoje oblicze nad nami podniósł i niechaj byś Ty darował nam Twój pokój i Twoje błogosławieństwo w imieniu Jezusa. Amen.